Tytuł tygodnia.
Joanna Siedlecka. Czarny ptasior. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
Mówi autorka Joanna Siedlecka.
Z wyglądu było widać, że to jest rodzina żydowska. Zwłaszcza ojciec miał tak zwany dobry wygląd, natomiast Jurek, który już wszyscy wiemy, jak wyglądał Kosiński, jak dosłownie miał bardzo, prawda, charakterystyczny taki semicki wygląd. I matka jeszcze bardziej, on był kopią. Także, ale ksiądz, prawda, przypomniał, prawda, że obowiązkiem chrześcijanina jest pomoc, że w chwili próby trzeba, prawda, być chrześcijaninem. I godniał głównie tego powodu, po prostu wieś przyjęła Kosiński, siedziała cicho, milczała, spędzili tam całą okupację do końca. Także nie było tego, jak się okazało, prawda, błąkania się, jakichś ekscesów, bicia bestialstwa, a wręcz przeciwnie, można powiedzieć oczywiście, że również był ofiarą, prawda, był, przeżył to bardzo, ale trafił mu się właśnie los wyjątkowy, bo jednak gdyby było im tak bardzo źle, przecież Żydzi zmieniali kryjówki, prawda, jeżeli było coś nie tak, uciekali. Kosińscy siedzieli tam cały czas, więc to jest chyba najlepszym dowodem, że wszystko jakoś było w porządku.
Książkę Czarny Ptasior przypominamy w związku z najnowszym wydaniem w języku angielskim, które ukazało się w Stanach Zjednoczonych.
Czyta Joanna Divina. Choć wojna się już niby skończyła, znów żyli z drżeniem i bali się nawet o tym mówić, ale oczywiście mówili, a właściwie szeptali. Bo było to niewątpliwie dzieło Sowietów, wykonane jednak tak szybko i sprawnie dzięki pomocy swoich. Wprawdzie na ogół komuniścin, ale jednak swoich. Sąsiadów, kumotrów, swatów, szwagrów, zięciów. Tu większość jakoś przez małżeństwa skoligacona. Kępa na przykład to jeden wielki klan. Ale szeptano i o profesorze, który pisał podobno oskarżenia. Komuniściny bardzo go prosiły, bo kto potrafiłby tak wszystko pięknie ująć? O reakcyjnych elementach, sympatykach prolondyńskiego podziemia, tak zwany AK. Żaden przecież z nich, choćby i po kilku klasach. Zawsze był zresztą w tym najlepszy. Pisał listy oraz podania także i sołtysowi Stępakowi. Od urzędowych pism był tu właśnie on, najmądrzejszy we wsi. Ferdynand Stępak z Kępy miał wtedy 14 lat. Został po wywózce ojca najstarszym mężczyzną w rodzinie. Czuł się więc niejako za nią odpowiedzialny i pamięta, że nie wiedział zupełnie, jak się zachować, gdy to wszystko słyszał. Powinien chyba jakoś Kosińskiemu odpłacić, zrobić coś, tylko co? Albo pójść chociaż i spytać, czy to prawda. Ale był przecież jeszcze chłopcem i nie śmiał, bał się. Stary zresztą nigdy nie był sam, tylko z tamtymi komuniścinami, komandirami, a potem szybko uciekł. Wywinął się. Matka natomiast znosiła swój los z pokorą. W każdym kąciku po krzyżyku mówiła wszędzie ból i cierpienie, a spotkały one w końcu nie tylko ją, ale tyle sąsiadek z okolicy i w porównaniu z nimi nie miała najgorzej, bo zostało jej spore pole, dzięki któremu wychowała jakoś czwórkę dzieci. Pracowała na nim razem z nimi. Pchała biedę, milczała i zazdrościła tym, których bliscy zginęli z rąk Niemców. Mieli ich groby, mogli głośno o nich mówić, starać się o renty, odszkodowania. Ona zaś dopiero w 1961 odważyła się wyrobić świadectwo zgonu męża. Pomógł sąsiad Surma, który był z nim w łagrze i nie bał się zeznać w sądzie, że jako obozowy grabarz osobiście go pochował. A dobrze to pamiętał. Kładł swoim gazetę na twarz. Tyle tylko mógł dla nich zrobić. Biali, choć przetrzebieni wywózkami, też jednak nie spali. Powyjmują ich przecież wszystkich jak króliki. I choć dowództwo tutejszego AK było przeciwne odwetowi, rwali się wprost, zwłaszcza młodzi, do działań na własną rękę. Rozpoczęła się na dobrą sprawę wojna kolejna, a właściwie czas porachunków. Szczególnie od wiosny 1945 roku, bo wcześniej ciągle siedzieli Sowieci, niektóre służby nawet do marca. Początkowo polowano przede wszystkim na aktyw PPR. zginęli między innymi główny założyciel Michał Pawelec i Delbaska, wdowa po Delbasie, potem ubowcy, milicjanci. Stefan Tracz z Dąbrowy Rzeczyckiej, mieszkający do dziś niedaleko dawnych baraków, miał wuja w partyzantce akowskiej, który gdzieś tam pod koniec 1944 czy na początku 1945 przyszedł do jego rodziców z sekretną prośbą. Jego oddział miał sprzątnąć Kosińskiego z Dąbrowy, czerwonego, PPR-owca. On właśnie miał ich do niego zaprowadzić. Prosił więc kuzynów o pomoc. Mieli pokazać, gdzie mieszka i tak dalej. Rodzice jednak, szczególnie matka, wspomina Stefan Tracz, nie chcieli pomagać w likwidacji człowieka podejrzanego nawet o najgorsze. Nikt go za rękę nie złapał, a poza tym szkoda. Tyle przeszedł, ocalał, żeby zginąć po wyzwoleniu. Szkoda też wysiłku wsi. Tyle lat go przechowywała, narażała się, żeby teraz zabić. Zginął Karol Libeskind, więc niech przeżyje chociaż on. Niech wyjeżdża jak najszybciej, ale po co samosądy? Mało było tragedii? Ojciec Emilii Stec i Jana Pamuły, Sylwester Pamuła z Rzeczycy Okrągłej, był członkiem AK. Cudem uniknął wywózki. Pracował na kolei i miał akurat nocną zmianę. Nie zastali go w domu. On również dowiedział się o wyroku wydanym na Kosińskiego i ostrzegł go. Wszak ten uczył jego syna, bywał u niego w domu i vice versa. Byli więc w pewnym sensie zaprzyjaźnieni. Uważał więc, że obowiązuje go wobec niego lojalność. Nie słyszał jeszcze wtedy o wysuwanych wobec niego podejrzeniach. Pojawiły się znacznie później. Najwięcej miałby tu do powiedzenia przyjaciel księdza Okonia Julian Jędrzejewski, nauczyciel z Radomyśla. Ważna postać tutejszego AK. On podobno wydał wyrok, a wkrótce sam musiał stąd uciekać. Tak jak i Stanisław Kołodziej z Woli, który wciągnął Kosińskiego do PPR. Dostał ostrzeżenie, przeraził się i wycofał z działalności. Wyjechał na ziemię zachodnie, do Prudnika, wspomina jego bratowa, wdowa po Józefie Kołodzieju. Szybko zresztą przestał komunizować, rozczarował się właściwie zaraz po wkroczeniu Rosjan, którzy dosłownie pierwszego dnia ściągnęli mu z ręki złoty zegarek. Joanna Siedlecka, Czarny ptasior, wydawnictwo Czerwone i Czarne.